Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 9 listopada. Wczoraj oficjalnie rozpoczął się drugi tydzień szczytu klimatycznego w Glasgow, który wypełnił negocjacje wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli rządów. Będą one dotyczyły m.in. wdrożenia do końca zapisów porozumienia paryskiego oraz ustalenia pułapów wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się w ich walce ze skutkami globalnego ocieplenia. O tym, czy COP26 zakończy się sukcesem i jakie będą jego efekty, opowie Lidia Wojtal, ekspertka do spraw polityki klimatyczno-energetycznej think tanku Agora Energiewende i polska negocjatorka klimatyczna w latach 2007-2017. Lidio, ponieważ jesteś na miejscu w Glasgow, chciałbym cię zapytać na początku, jak COP wygląda w warunkach pandemii? Czy ta tegoroczna impreza pod względem technicznym różni się od tych z lat ubiegłych i czy rzeczywiście ma to wpływ, te warunki pandemiczne mają wpływ na negocjatorów i jakość ich pracy?
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Faktycznie jestem w Glasgow i byłam jedną z tych osób, które stały w kolejce długiej do wejścia. To było do przewidzenia, bo pierwsze dni szczytu to są chwile, kiedy przyjeżdżają szefowie państw i rządów. Ochrona jest bardzo mocno zaostrzona, a z drugiej strony wszyscy chcą po prostu być na tych pierwszych dniach i wtedy przyjeżdżają i wszyscy na hura oczywiście próbują odebrać swoje identyfikatory. Oczywiście jest zaostrzony reżim sanitarny i każdego poranka każdy uczestnik, który życzyłby sobie znaleźć się na terenie szczytu, musi sobie zrobić test, który jest dostarczany przez prezydencję brytyjską i taki test zaraportować. I ten test jest sprawdzany jako pierwsza linia obrony przed wejściem na teren szczytu. Później jest sprawdzanie bagaży, trochę jak na lotnisku, ale to jest akurat na każdym szczycie. No i ostatnio to już jak się już odbierze ten identyfikator, to wtedy można dopiero być odklikany i wejść na teren szczytu i być oficjalnie na terenie już ONZ.
Czy to dezorganizuje, czy może jakoś tak wpływa na te negocjacje i tą samą pracę tych negocjatorów?
Na pracę negocjatorów tak, ponieważ w pierwszych dniach na przykład nie mogli w ogóle się dostać na teren szczytu, bo stali w tych samych kolejkach, co reszta zainteresowanych uczestników szczytu, ale też ograniczono liczbę osób, które mogą wchodzić do sal negocjacyjnych z powodu pandemii. Więc ograniczono ją nie tylko dla organizacji pozarządowych, które dostały dosłownie kilka identyfikatorów, nawet na bardzo duże organizacje, które normalnie mogły wchodzić na taką salę, ale także ograniczono wielkość delegacji, która normalnie weszła na taką salę. No i oczywiście obydwie sytuacje, tak w przypadku reprezentantów rządów, jak i organizacji pozarządowych, wywołało bardzo duże niezadowolenie, bo do tej pory takich ograniczeń po prostu nie było, a jeśli były, no to nie do takiego stopnia. Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, ale również to, że te szczyty z roku na rok się po prostu rozrastają, jest coraz trudniej tę logistykę odpowiednio zorganizować. Ona jest także trudna do opłacenia, bo pamiętajmy, że jest różnica pomiędzy 30 a 40 tysiącami osób. Nawet jeżeli one wszystkie nie są tam na miejscu.
Jak oceniasz to, w jaki sposób radzi sobie brytyjska prezydencja, zarówno od tej strony technicznej, ale też jako przewodnik w tych negocjacjach, no i sam prezydent Alok Sharma, bo przed Glasgow ta poprzeczka oczekiwań w stosunku do tej imprezy była ustawiona bardzo wysoko, w odróżnieniu od francuskiej prezydencji z 15 roku przy okazji przyjęcia porozumienia paryskiego, o czym wspominała w zeszłym tygodniu Kasia Snyder w naszej rozmowie. Czy tutaj widać, jak te dokonania tej prezydencji już przekładają się na jakieś rzeczywiste owoce?
Prezydencja jest odpowiedzialna za całość negocjacji, także za logistykę, którą przed chwilą omówiłam. Ja mimo wszystko daję im tutaj zielone światło, bo w tej sytuacji wcale nie jest łatwo zorganizować taki szczyt. No ale druga warstwa to jest oczywiście ta merytoryczna i tutaj patrzymy na to, co się wydarzyło w pierwszym tygodniu. Przede wszystkim patrzymy na szczyt liderów, który był najbardziej rozpoznawalną częścią tego wydarzenia i większość osób kojarzy ten szczyt właśnie z tymi dwoma pierwszymi dniami. Można powiedzieć, że ściągnięcie tutaj do Glasgow ponad 100 światowych liderów jest mimo wszystko sukcesem i to, że oni faktycznie przyjechali i większość z nich mimo wszystko zadeklarowała albo powtórzyła chwilę wcześniej zgłoszone ambicje dotyczące zwiększenia celów na rok 2030 i ewentualnie także ogłoszenie ambicji z reguły związanej z neutralnością klimatyczną albo węglową na rok 2050, 60 lub 70. No to jest dokładnie to, czego się można było spodziewać i na co liczyliśmy, ale wiem, że w polskiej opinii publicznej pokutuje taki przekaz, że jeżeli nie było Chin i nie było Rosji, no to ten szczyt absolutnie już jest porażką od samego początku. I z tym się też bardzo trudno zgodzić, bo akurat Chiny największe ogłoszenie zrobiły w ubiegłym roku na zgromadzeniu ogólnym ONZ, mówiąc, że wyzerują swoje emisje CO2 do 2060 roku. Cała reszta będzie wynikała z tego celu i Chiny sobie powoli ten cel ustalają na poziomie nie tylko państwowym, ale też na poziomie regionów. Na pewno jakąś przeszkodą w tym, żeby już natychmiast się tym zająć, jest pandemia, ale to nie znaczy, że ta pandemia będzie trwała zawsze i tutaj plany Chin dotyczące neutralności węglowej są jednak bardzo mocnym wyznacznikiem dla światowej gospodarki.
To zanim zapytam cię o stan negocjacji i to, w jakim kierunku one zmierzają i ten, no, ten high level segment, który się zaczyna w Glasgow, chciałbym cię jeszcze podpytać o ten zeszły tydzień i o takie twoje podsumowanie tego, co się wydarzyło, no bo on obfitował w szereg różnych deklaracji. Mieliśmy deklarację o ograniczeniu wylesiania, o cięciu emisji metanu, wreszcie o wyjściu z węgla. Przy okazji na samym początku Indie zadeklarowały swój własny cel neutralności klimatycznej do 70 roku. Jak oceniasz ten pierwszy tydzień tak też na tle poprzednich kopów? Czy on był szczególnie jakoś udany, jest dobrą podbudową pod ten finał, który się zbliża, czy raczej był typowy?
Nie ma niczego typowego w tym kopie, moim zdaniem. Po pierwsze dlatego, że to jest pierwszy rok, pierwszy kop, na którym mamy podsumowanie podwyższania celów. One wynikają z porozumienia paryskiego i co 5 lat każde z państw, w tym Unia Europejska, więc pamiętajmy, ja cały czas to będę powtarzać, że w 2025 będzie kolejna tura podnoszenia celów, ale obecnie mamy ten pierwszy etap, kiedy porozumienie paryskie weszło w życie i państwa przedstawiają swoje nowe, wyższe cele. Więc to jest na pewno coś, co się do tej pory nie wydarzyło. I z tego wynika właśnie to, że przywódcy tutaj przyjechali i te cele swoje ogłaszali, tudzież się nimi chwalili. Ale wcześniej też wiadomo było, że te cele, one jednak nie złożą się na to, czego byśmy oczekiwali, wiedząc, jak wygląda ocena naukowa. Wszystkie cele nie składają się na taki poziom ambicji, który pozwolił zahamować wzrost średniej temperatury poniżej 2 stopni. Raczej szliśmy na powyżej 3 stopnie. Dzięki tym nowym celom na 2030 rok, nowym wyższym, obecnie te cele są gdzieś na poziomie 2,7 stopnia Celsjusza. Prezydencja brytyjska była tego świadoma i bała się, że kończąc szczyt w taki sposób będą po prostu gospodarzami porażki, więc zabrali się za to od trochę innej strony. Pomyśleli, że być może jednym ze sposobów jest zgromadzenie państw, ale też kilku inicjatyw sektorowych, które pozwolą na ich dekarbonizację w szybszym czasie we współpracy międzynarodowej przy udziale i sektora prywatnego i lokalnych instytucji. I to się właśnie wydarzyło. I tych inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo. I nawet wczoraj widziałam takie piękne podsumowanie na Twitterze, że uwaga, dzisiaj nie będzie żadnych ogłoszeń dotyczących nowych deklaracji. Dzień po dniu czegoś nowego się dowiadujemy, ale faktycznie te deklaracje dotyczące metanu czy węgla, wylesianie, ale także, nie wiem na ile to się w Polsce odbiło jakimkolwiek echem, prezydencja brytyjska wdrożyła taki program przełomów, Glasgow Breakthroughs, i tam z kolei skupiła się na 4 obszarach, to jest czysta energia, to jest transport, to jest wodór i to jest węgiel. Przyznam szczerze, że w moich kręgach najwięcej entuzjazmu wzbudziła dekarbonizacja stali, do której zapisały się między innymi Indie, Japonia i Korea, które są odpowiedzialne za mniej więcej 30% światowej produkcji stali. No to już jest całkiem niezły uzysk, zwłaszcza, że mówimy wtedy już nie tylko o węglu energetycznym, ale też węglu koksującym, który jak wiadomo w Polsce nadal jest traktowany jako coś, czego prawdopodobnie nie będzie się dało ruszyć w najbliższym czasie. Może się okazać, że jednak się zdziwimy w najbliższej dekadzie.
Lidia, chciałem cię podpytać krótko o tą deklarację w sprawie Koleksitu, która wywołała tak wiele emocji, szczególnie w Polsce, w związku z tym, że nowa minister klimatu Anna Moskwa złożyła pod nią swój podpis. Przez kilka godzin po ogłoszeniu przez brytyjską prezydencję, że taka deklaracja została zawarta i podpisana, był bardzo duże międzynarodowe zainteresowanie tym polskim podpisem. Później ministerstwo prostowało, że chodzi nam nie o lata 30. odejścia od węgla, ale właśnie o końcówkę lat 40., dokładnie 49. rok. Przeszedł taki jęk zawodu, że Polska, mimo to, że jest krajem rozwiniętym, członkiem Unii, to jednak sama zalicza się do krajów słabiej rozwiniętych i widzi ten koniec węgla pod koniec dopiero 40. dekady. Więc chciałem się ciebie zapytać, jak to było oceniane w Glasgow i czy to jest taka stracona szansa Warszawy na takie nowe otwarcie klimatyczne, które moglibyśmy zaprezentować na tego rodzaju szczycie?
Glasgow, dopóki nie pojawiło się i nie rozprzestrzeniło wyjaśnienie rzecznika Ministerstwa Klimatu, było bardzo dużo entuzjazmu co do tego, że Polska jest w tej deklaracji i że faktycznie będzie z tego węgla szybciej wychodzić. No później wiele osób jednak mówiło, że to chyba nic nie zmienia. Ciężko mi się z tym nie zgodzić. No niewiele to zmienia, poza tym, że mogło nas w tej deklaracji nie być, a jesteśmy. I myślę, że to jest ta różnica, którą niewiele osób wyłapuje na etapie myślenia o tej deklaracji. Czy to jest stracona szansa? No zdecydowanie tak, bo pytałeś, co jest niezwykłego w tym szczycie. To jest to, że właśnie próbujemy wyklarować drogę na najbliższą dekadę. A my przecież wiemy, że z tego węgla będziemy wychodzić szybciej niż przewiduje PEP 2040. I myślę, że to był ten moment, żeby pomyśleć o tym, czy nie chcielibyśmy robić tego razem z resztą świata. No ale rozumiem, że sytuacja polityczna w Polsce też nie jest taka, która by nam pozwoliła na przyjmowanie wybitnych zobowiązań na poziomie międzynarodowym, zwłaszcza chwilę po zmianie ministra.
Oddzielmy kreską ten pierwszy tydzień imprezy COP26 i przejdźmy do tego drugiego. Co nas czeka w tym high level segment? Czy twoim zdaniem możliwe są jeszcze jakieś deklaracje w sprawie podniesienia ambicji klimatycznych zapisanych w NDC, czyli w tych planach klimatycznych, czy raczej już na tego rodzaju deklaracje nie mamy co liczyć?
Faktycznie w ostatnich dniach, aż do 5 listopada, kilka państw złożyło swoje NDC, bo jeszcze nie wszystkie po prostu to zrobiły. Ale założę się, że to wynika raczej z jakiegoś opóźnienia natury administracyjno-politycznej w kraju niż braku chęci zrobienia tego wcześniej. Myślę, że kto miał już złożyć swoje cele na 2030 rok, to już to zrobił i nie ma się co spodziewać jakichś gwałtownych przełomów w tym zakresie. W drugim tygodniu na więcej uwagi zbierze to, o czym niewiele osób wie, patrząc na Glasgow i po tym, co się działo na szczycie liderów, którzy przyjechali i ogłaszali wielkie sprawy, czyli negocjacje. A negocjacje to jest dokończenie tego, co się zaczęło dziać w Katowicach w 2018 roku, co w Madrycie w zasadzie nie uzyskało żadnego postępu i teraz mamy to tutaj w Glasgow. Są to kwestie związane z artykułem 6, tak zwanym porozumienia paryskiego, czyli globalnym systemem handlu emisjami.
To może przejdźmy teraz przez te poszczególne elementy tego, co musi zostać donegocjowane i zaczęłaś właśnie od tego artykułu 6. Na jakim etapie są rozmowy wokół tego punktu?
Na takim samym jak na pozostałych kwestiach negocjacyjnych, więc pozwolę, że ja przejdę przez te tematy, wyjaśnię pokrótce, co to jest. Czyli mamy światowy system handlu emisjami, mamy ustalenie, czy cele mają być na 5 czy na 10 lat. Mamy także coś, co ostatnio zyskało na uwadze. Należy uzgodnić tabelki, dzięki którym państwa będą w ten sam sposób raportować swoje emisje i wsparcie finansowe. I to się nazywa wzmocnione ramy transparencji, tudzież przejrzystości. I jest to bardzo ważne dla państw rozwiniętych. A to dlatego, że wiele państw, poza tymi 40, które były rozwinięte jeszcze w 90. latach, do tej pory nie miało w ogóle obowiązku raportowania swoich emisji. Unia Europejska oczywiście robi to od dłuższego czasu, właśnie od lat 90., ale dla wielu państw rok 2024, notabene uzgodniony w Katowicach, to będzie pierwszy rok, w którym one będą musiały te swoje emisje raportować. To jest bardzo ciekawe, choć bardzo skomplikowane i na przykład tutaj bardzo niechętnie patrzą na to Chiny. I to one były największym hamulcowym tej sprawy jeszcze w Katowicach i jak widać nie do końca im przeszło, bo ujawnianie swoich danych oficjalnych na temat emisji z każdego sektora i teraz pytanie, jak szczegółowe będzie raportowanie dla tych państw, jest po prostu bardzo mocno niewygodne. Wydaje się, że nic ważnego, bo to politycy nie lubią o tym mówić, ale na poziomie tego, czy jesteśmy w stanie państwo rozliczyć i czy jesteśmy w stanie się porównać dzięki tym samym formularzom, no jest dość istotne.
Co z innymi tematami, które są jeszcze na stole? Bo tutaj oprócz artykułu 6, Common Timeframes, o których wspomniałaś i raportowania, mam jeszcze kwestię związaną z loss and damage i oczywiście pomocą finansową państw rozwiniętych dla państw rozwijających się, te sławne 100 miliardów. To, co było przedstawione przed szczytem, ta próba dogadania się w sprawie tego, co będzie się działo z tymi pieniędzmi po 2025 roku. Jak tu się te rozmowy przedstawiają?
Zacznę od tych pieniędzy. Do tej pory obowiązywał cel 100 miliardów rocznie. I do 2025 powinniśmy uzgodnić nowy cel pomocy finansowej ze strony państw rozwiniętych do rozwijających się, który będzie od niego wyższy. No ale mamy rok 2021. Nikt się nie spodziewa, że na tym szczycie taka wyższa kwota zostanie już uzgodniona. Na razie rozmowy są o tym, w jakim formacie dyskutować o podwyższeniu tego celu. Czy będzie to format, który będzie politycznie mocniej ustawiony, czy będzie to coś w formie warsztatów, powiedzmy, czy to będzie osobne ciało, osobny organ, osobny komitet, czy też może wymiana zdań, czy po prostu negocjacje i jeden punkt agendy, który będzie tak jak pozostałe punkty agendy. Oczywiście państwa rozwijające się bardzo by chciały widzieć, żeby negocjacje tego nowego celu miały jak najwyższą polityczną rangę i o to się właśnie tutaj rozbija ta dyskusja w Glasgow. Wspomniałeś także o loss and damage. I ja przyznam, że tak jak ja widzę ten temat, on nie miał być tutaj jednym z głównych tematów politycznie ani negocjacyjnie, ale państwa, które ten temat uważają dla siebie za istotny, po prostu wniosły je na agendę polityczną. I stąd mamy w drugim tygodniu, to też wracając do pytania o segment wysokiego szczebla, zaangażowanie ministrów do dyskusji na tematy, które nie zostały dograne w pierwszym tygodniu negocjacyjnie. To są właściwie wszystkie tematy. Każdy z tych tematów prowadzony jest przez dwóch tudzież dwoje ministrów. Jeden z państwa rozwiniętego, drugi z państwa rozwijającego się. Zawsze szukamy w tych negocjacjach równowagi, jeśli chodzi o reprezentację. I tak samo ma się to do tematów, które są na agendzie tych negocjacji. Teraz tak, w interesie państw rozwiniętych jest to, żeby skończyć negocjacje dotyczące handlu emisjami, czyli artykułu 6. Common timeframes też powiedzmy jest bardziej takie z tych tematów państw rozwiniętych. No i oczywiście ta wzmocniona transparencja, tudzież przejrzystość. Żeby to się wyrównało, to po stronie interesów państw rozwijających się będziemy dyskutować o kwestiach adaptacji, o kwestiach loss and damage, czyli szkód i strat, i o kwestiach finansowania. Siódmy temat to jest mitigation, czyli generalnie redukcja emisji i takie myślenie o tym, co by można było wpisać do takiej decyzji nagłówkowej tej konferencji, co by wskazywało na to, że państwa będą się starały szybciej redukować swoje emisje niż to wskazują dotychczasowe cele, te NDCs pod porozumieniem paryskim. No jest jeszcze jedna pani minister, która będzie koordynować powiązania pomiędzy poszczególnymi tymi tematami. Także ministrowie są zaangażowani, będzie ich całkiem sporo i będą starali się zaangażować także innych ministrów, którzy są na miejscu.
Czy na tym etapie sądzisz, że te rozmowy mogą się wydłużyć? No bo szczyt zakończy się w piątek, 12 listopada. Poprzednie kopy, jak wiemy, często kończyły się dużo później. Te rozmowy były przedłużane, żeby dopiąć ten ostateczny kompromis. Czy sądzisz, że tutaj też będziemy mieli do czynienia z takiego rodzaju przedłużeniem, czy raczej nic na to na razie nie wskazuje?
Tak. Zostało przedłużone, jestem pewna.
A powiedz mi, jak zachowują się ci kluczowi troublemakerzy, którzy zawsze przy tego rodzaju imprezach próbują ten proces jakoś spowolnić, zazwyczaj działając w swoim interesie, czyli takie kraje jak Turcja, Brazylia, Rosja, Arabia Saudyjska. Jak negocjatorzy z tych państw zachowują się w Glasgow?
Zacznę od Turcji. Turcja została najwyraźniej spacyfikowana jeszcze przed szczytem, bo na sesji otwierającej w niedzielę 31 października Alok Sharma, prezydent szczytu, dziękował Turcji za wycofanie swojego punktu z agendy, więc rozumiem, że był problem, ale nie dotarł na salę plenarną i wszyscy się z tego powodu bardzo cieszymy, bo nie opóźniło to rozpoczęcia szczytu.
Erdogan się chyba w ogóle obraził jakoś, bo tam kwestie dotyczące bezpieczeństwa jego pobytu w Glasgow nie zostały uwzględnione zgodnie z wolą Ankary i ze szczytu w Rzymie G20 od razu odleciał do Stambułu, zamiast polecieć do Glasgow, tak jak miało być pierwotnie zaplanowane.
słyszałeś nawet więcej ode mnie. Ja w pewnym momencie przestałam wyraźnie chłonąć wszystkie możliwe dostępne informacje. Jedna rzecz co do Turcji, ona ratyfikowała porozumienie paryskie chwilę przed szczytem. Była jednym z tych 5 czy 6 państw, które tego nie zrobiły do tej pory, więc jeśli chodzi o Turcję, to bym powiedziała, że no, jesteśmy na plus. O Rosji nie słyszałam niczego szczególnego, ale być może po prostu nie słyszałam, to nie znaczy, że nie mieszają. Poza tym, że oczywiście Ukraina przy każdej możliwej okazji przypomina, że raporty, które Rosja zgłasza, obejmują emisję z Krymu, na co oni absolutnie się nie godzą. Dalej Brazylia. Brazylia ma tutaj szczególną rolę, jeśli chodzi o ten artykuł 6, globalny system handlu emisjami, czyli to, czy te jednostki z poprzedniego systemu, z Kioto, zostaną przeniesione na poziom porozumienia paryskiego, czy nie. Tutaj słyszałam kilka takich ocen, że jak do tej pory oczywiście byli nieugięci w swoim stanowisku, uważali, że wszystko trzeba przenieść, bo powinna być ciągłość po prostu, jeśli chodzi o inwestycje i prawo międzynarodowe. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że te negocjacje tego systemu, one się ciągną już tak długo, że jeżeli za chwilę, no nie wiem, w przyszłym roku nie uda się tego uzgodnić, to państwa zaczną współpracować zupełnie poza konwencją, poza porozumieniem paryskim i ci, którzy chcą zyskać w ramach tego systemu, po prostu nie dostaną nic. Więc pytanie, jak długo można obstawać przy swoim i na tym nie tracić? Myślę, że Brazylia, mając świetnych zresztą negocjatorów, jest tego absolutnie świadoma. Więc być może znajdzie się jakiś potencjał na elastyczność tego stanowiska jeszcze tutaj w Glasgow. Nie jestem w stanie tego ocenić. Szczerze mówiąc, wszystko się może wydarzyć. I jeszcze pytałeś o Arabię Saudyjską. Saudyjczycy, typowy szwarc charakter tych negocjacji, mieszają przy takiej decyzji, która będzie decyzją, tak jak mówiłam, nagłówkową. To się po angielsku nazywa cover decision. I ona będzie mówiła ogólnie o ambicji. Czyli o tym, co można zrobić, żeby ta ambicja, która się wykiełkowała tutaj w Glasgow, żeby ona została wzmocniona i jak to ująć w słowa. Na razie propozycja brytyjskiej prezydencji wskazuje na szereg elementów, właściwie taka lista życzeń. No i teraz prezydencja, już nie ministrowie, tylko sama prezydencja weźmie tę propozycję w ręce i będzie chodziła po stronach, się pytała, na ile może sobie pozwolić w zapisywaniu różnego rodzaju propozycji. I to są dwie propozycje, ja na Saudyjczykach skończę, ale zacznę od tego, że jest propozycja, żeby te państwa, których te nowe cele na 2030 powinny były być wyższe, bardziej ambitne, ale nie są, to żeby w przyszłym roku przedłożyły nowe cele. To jest jedna z tych propozycji. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić przyjęcia takiego zapisu, no bo no jak ocenić? Czy każde państwo, które nie do końca się będzie czuło pewnie ze swoją ambicją, się będzie godziło na to, żeby oceniać im, czy już są wystarczająco ambitni, czy nie? No ale jest taka propozycja, to jest jedna z wielu w tej decyzji. Nie ma tam póki co żadnego wspominania o żadnych technologiach i paliwach, w tym węglu, chociaż wiadomo, że węgiel jest tutaj jednym z głównych tematów tego szczytu. Także wszystkim tym, którzy myślą, a dlaczego na kopie nie uzgadniamy technologii, bo mamy prawie 200 państw i każdy ma swoją ulubioną technologię i to by było nie do zrobienia, żeby sobie jedną konkretną przyjąć. Ta ostatnia rzecz, która, jak sobie pomyślimy, co się działo w Katowicach, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Próbujemy ten cel z Paryża, czyli w Paryżu był 2 stopnie ze wskazaniem na 1,5 stopnia. Próbujemy ten cel 1,5 stopnia umocować w decyzji COP. I tutaj Arabia Saudyjska jest na nie. Tak samo było w Katowicach, nic nowego.
Czyli raczej szanse na przyjęcie tego zapisu też są niskie.
Nie są wysokie. Ja myślę, że jeżeli by się udało, to będzie bardzo ciekawy zapis. Bardzo dyplomatyczny, czyli nie do końca jasny w każdą stronę. Nie wykluczałabym tego na 100%, bo tu się nie da niczego tak do końca wykluczyć, ale to jakichś większych szans póki co nie widać.
Czy na tym etapie tych negocjacji i COP26, po deklaracji Indii, po sporej liczbie tych dodatkowych deklaracji wokół metanu, lasów i kolegzitu, czy możemy już powiedzieć, że COP26 w Glasgow okazał się sukcesem, bądź nie? Czy jednak jeszcze jest za wcześnie, żeby jakiekolwiek stwierdzenie w tej kwestii wygłaszać?
Moim zdaniem nie wygląda to źle. Natomiast do końca tygodnia ma szansę jeszcze się sporo wydarzyć i pamiętajmy, że im dalej w las, tym więcej tych drzew i te drzewa w postaci tych, którym się ewentualnie rozstrzygnięcia podobać nie będą, będą po prostu mieć coraz mocniejsze stanowiska i wygłaszać je coraz bardziej stanowczo, więc nie wiem do końca, jak to się skończy.
Co twoja intuicja podpowiada ci? W sensie tak biorąc pod uwagę i zaangażowanie tej prezydencji i sposób prowadzenia negocjacji, czy tak historycznie patrząc na poprzednie szczyty, czy to już jest ten miks, którego potrzebujemy, żeby to wszystko się udało? Brytyjska prasa na przykład spekuluje o tym, że premier Johnson ma zamiar wrócić na te ostatnie dni COP-u do tego stołu negocjacyjnego, tak jak François Hollande w 2015 roku przy okazji porozumienia paryskiego.
Akurat François Hollande tam niewiele zrobił. Podejrzewam, że Borys niestety też niewiele zrobi, nawet jeżeli przyjedzie i swoim autorytetem tutaj olśnie resztę delegatów, ale to tak nie działa. Jednak negocjacje i kompromisy należą do ministrów, którzy się po prostu znają na tych tematach negocjacyjnych. Pytasz o sukces. Moim zdaniem, ponieważ na razie nie jest bardzo źle i nie jest nawet źle, jest w miarę dobrze, to jeżeli do końca tej konferencji nic poważnie ciężkiego się nie wydarzy, to po prostu będzie całkiem niezły kop, biorąc pod uwagę całość wyzwań, z jakim się musiał mierzyć od samego początku. Oczywiście logistyka pozostanie długo w głowach delegatów i będzie to jeden z punktów odniesienia na przyszłe konferencje i przyszłe prezydencje będą się na pewno musiały mierzyć ze wspomnieniami, jak było w Glasgow i czego nie robić na przykład.
To jak już wspomniałaś o tej przyszłości, to na koniec chciałbym cię podpytać o to, co nas czeka po Glasgow, bo w 2022 roku prezydencję przyjmuje Egipt. COP27 odbędzie się właśnie w tym kraju. Czego możemy się spodziewać? Czy już wiadomo, co potencjalnie może być priorytetem dla egipskiej prezydencji? Co się będzie działo z dialogiem wokół zmian klimatycznych na tym negocjacyjnym szczeblu?
Przyszły rok podejrzewam, że z racji zbliżenia się do magicznej daty 2025, gdzie ma być ten nowy cel finansowania klimatycznego, no to jednak będzie duży nacisk na to, żeby to finansowanie zwiększyć i to znacznie. Także ja myślę, że przyszły rok to jest ten okres wzmożonego nacisku na zwiększenie pomocy finansowej, klimatycznej. Zobaczymy, co się uda uzyskać tutaj, na tych negocjacjach, no bo wiadomo, że jeżeli te tematy, zwłaszcza artykuł 6, przejdzie na kolejny COP, no to zaczynamy zabawę no prawie od nowa i wtedy Egipcjanie będą musieli się mocno postarać, żeby ten konsensus pomiędzy państwami uzyskać, bo tak jak mówiłam, jeżeli my się nie dogadamy, to rynki finansowe to zrobią za nas i wtedy nie będziemy mieli nad tym żadnej kontroli. Poza tym, że już wiemy, że ten najbliższy COP będzie w Egipcie, to wiemy też, gdzie będzie kolejny. I będą to Zjednoczone Emiraty Arabskie, prawdopodobnie Abu Dhabi. Co będzie na agendzie za 2 lata, tego ci nie powiem. Jeszcze poczekamy chwilę, przynajmniej na wyniki przyszłego COP-u.
Ty jeszcze na sam zupełnie koniec chciałem cię o Egipcjan zapytać. To znaczy, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o priorytety egipskich negocjatorów, no i po tym, jak już przejmą prezydencję w tych rozmowach?
Generalnie Afryka, odkąd pamiętam w każdym razie, podkreślała swój szczególny status, jeśli chodzi o adaptację, bo jest to kontynent, który cierpi na wiele niedoborów, w tym wody, i jest bardzo mocno, tak twierdzą i tak to argumentują, bardzo mocno podatny na negatywne skutki zmian klimatu, więc myślę, że adaptacja, być może trochę loss and damage, no i przede wszystkim właśnie wsparcie finansowe. A jeszcze dodając, wiedząc, że się jest prezydencją w kolejnym roku, stara się nie robić zbyt wielu problemów w roku poprzedzającym, czyli na tym kopie. Ja za dużo o Egipcie póki co jeszcze nie słyszałam, a ponieważ mówiąc o Egipcie, mówimy też o całej grupie afrykańskiej, to być może na końcu to właśnie nie Afryka będzie tym, który będzie te decyzje w jakiś sposób przyhamowywać. Może to będą po prostu inne grupy negocjacyjne.
Zapowiada się bardzo interesujący przyszły rok pod tym kątem. No będziemy oczywiście obserwować i egipską prezydencję i to, w jakim kierunku te rozmowy klimatyczne będą podążały. No ale najpierw musimy jeszcze poczekać na finał Glasgow. Zobaczymy, co wykluje się na samym końcu z COP26. Dałaś sporo optymizmu. Miejmy nadzieję, że ten optymizm się utrzyma i faktycznie impreza zakończy się sukcesem. Lidio, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Tobie również. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.